Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Rakieta, co to jest rakieta?
Nerdy nocą?
Jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Popularnym zdaniem, które często słyszę, jest to, że teraz mamy na komórce więcej mocy obliczeniowej niż mieliśmy, żeby wysłać coś tam w kosmos.
No tak, tak, to prawda. Zawsze jak słyszę takie zdanie, to mam ochotę zaproponować takiej osobie, która je mówi, żeby mi pokazała, jak wysyła coś, nawet nie w kosmos, nawet w wysoką atmosferę, używając wyłącznie mocy obliczeniowej.
Ale to przemawia trochę do wyobraźni, w sensie, wiesz, procesor.
Na procesorze nigdzie nie polecisz.
W ogóle dlaczego ludzie chcą lecieć w kosmos? Powiedz mi...
Jak to dlaczego? Bo jest.
Ja wiem dlaczego, bo dla mnie to jest ogromna tęsknota za poznaniem czegoś, co jest daleko i... Kiedyś wydawało się poza naszym zasięgiem, a jednak od początku świata ludzie patrzyli w gwiazdy.
Dokładnie tak jak mówisz. Ludzie patrzyli w gwiazdy od początku świata. Mamy o tym audycję zupełnie gdzie indziej. Nie no, w tym samym miejscu, ale zupełnie inną. Ludzi ciągnęło niebo od zawsze. Pierwsza znana opowieść, nie powiem fantastyczna naukowo, fantastyczna, grecka, starożytna grecka, jest o podróży na Księżyc właśnie, jak to dzielni wojacy płyną
łodzią.
Tak, jak szadoki płyną, rozumiem. No nie wiem, czy jak szadoki nabierali wodę z tyłu wiadrem i przelewali naprzód i w ten sposób popłynęli w kosmos, ale historia jest właśnie o tym, jak to dzielni wojacy, dzielni śmiałkowie popłynęli sobie statkiem wiosłowym, takim właśnie typowym statkiem, o którym rozmawialiśmy w innej audycji.
Historycznej,
na Księżyc.
Nie świrologicznej.
Tak. Więc tak, od zawsze chcemy do góry, od zawsze chcemy w powietrze, od zawsze chcemy w gwiazdy. W pewnym momencie okazało się, że to są dwie różne rzeczy, ale, ale tak.
Ale nie zahamowało to naszych zapędów.
Zupełnie nie.
No więc poszliśmy kiedyś na lody. Mówię tu do ludzi, którzy nas słuchają. I miałam taką myśl, że o amerykańskim programie kosmicznym wszystko wiadomo, bo obejrzeliśmy i obejrzałyśmy te wszystkie filmy, zwłaszcza Armageddon, ten slow motion i tak dalej, a potem nie stękaj, to był zabawny film. I slow motion w takiej scenie przeszedł do kanonu.
Wierzę na słowo.
No weź.
Nie widziałem.
Naprawdę? Mhm. Musimy to nadrobić. Koniecznie. W sensie, to jest ważny punkt w popkulturze. A pomyślałam wtedy, że o radzieckim programie kosmicznym to nie wiemy nic, bo nie ma o nim filmów hollywoodzkich tak za bardzo.
Nie mam pojęcia, dlaczego nie. No hollywoodzkich właśnie. Nie ma. Albo inaczej. Nie wiem o żadnym hollywoodzkim filmie na temat radzieckiego programu kosmicznego, co jest ogromnym przeoczeniem, bo to są naprawdę nie jeden można by nakręcić film.
No.
Hollywoodzki, bo tam się działo bardzo ostro.
A także w amerykańskich filmach o kosmosie rosyjscy i radzieccy kosmonauci są przedstawiani raczej jako ci ludzie, którzy siedzą tam w jakiejś stacji na orbicie i wiesz, pędzą tam wódkę. I mają zawsze te takie czapki. No, kuriozalny stereotyp. Mm-hmm,
tak. Trochę wybiegając w przyszłość, powiedzmy, tej audycji, pisałem taką notkę kiedyś o żywieniu w kosmosie. Mm-hmm. Tak, jest gdzie indziej.
Gdzie?
Wyłożona. No, na republikacji przecież.
To rzucę link pod odcinkiem. No. Co ty? Nie można takich rzeczy zaniedbywać. Gdzie indziej? W sekretny artykuł. No.
I przeczytałem tam, że załoga jednej z radzieckich stacji orbitalnych zarekwestowała sobie, żeby im dowieźli na orbitę czosnek i cebulę. I nie chciało mi się wierzyć, ponieważ na litość boską żywić się cebulą w stosunkowo małym pomieszczeniu, którym jest stacja orbitalna i to jeszcze do tego podczas długoterminowej misji wydawało mi się to...
Szczególnym okrucieństwem wobec współudziałowców.
Tak, ale sprawdziłem i fakt. Więc wiesz, nie byłbym... To znaczy, pędzenie wódki na orbicie to nie widzę tego.
A także nie siedzą tam w kufajkach.
Nie siedzą w kufajkach.
Ale chciałam tutaj zwrócić uwagę, że prawidłowo użyłam słowa kosmonauta.
Tak, to prawda.
Powiedz dlaczego?
Dlatego, że jak wszyscy wiedzą, kosmonauci są wyłącznie radzieccy.
A astronauci są wyłącznie
amerykańscy. Mm-hmm. A tajkonauci są wyłącznie chińscy.
Ty, ja nic nie wiem o chińskim programie kosmicznym.
Zapewne dlatego, że chiński program kosmiczny zaczął się stosunkowo niedawno i nie jest jakoś porażająco bogaty w osiągnięcia.
Kiedy się zaczął?
Pierwszy obiekt umieszczony na orbicie przez Chińczyków to jest 1970 rok.
No przed chwilą.
No w zasadzie tak.
Zakładam, że jesteśmy młodymi ludźmi.
W zasadzie tak. Ich rakieta nośna w kolejnych wersjach używana do tej pory nazywa się Wielki Marsz.
Nie jestem zaskoczona tą
nazwą.
Ja
także nie.
Tachionauci?
Tajkonauci.
Tajkonauci.
Nawiasem mówiąc, jest właśnie taka poboczna historia o tym, jak Chińczycy ze swoją rakietą nośną wchodzili na rynek komercyjnych startów, umieszczania komercyjnych ładunków na orbicie i robili to w sposób bardzo chiński.
To znaczy?
To znaczy, czytałem o tym artykuł dopiero co, jeden z pierwszych startów poszedł trochę w krzaki, wystrzeliwali któregoś, chyba amerykańskiego satelity telekomunikacyjnego jakiegoś i poszedł im trochę w krzaki ten start. I jak mówię trochę w krzaki, to mam na myśli, że rakieta nośna zamiast do góry to poleciała w bok i wybuchła nad wioską.
Oj.
I jak specjalistów z zachodu już mogli wywieźć z hotelu, to wioski już nie było, bo została całkowicie zamieciona buldożerami na równo.
Nie było nigdy,
nie było
tutaj,
nigdy
nic.
Tutaj żadnej wioski. Także bardzo to jest chińskie.
Tak. Powiedziałam także radziecki program kosmiczny, mam nadzieję, ponieważ czym się różni radziecki od rosyjskiego?
No, rosyjski program kosmiczny w zasadzie należałoby powiedzieć, że trwa od momentu upadku Związku Radzieckiego, czyli od 91 roku.
Wtedy, kiedy ludzie radzieccy zmienili się
w Rosjan.
W ludzi rosyjskich.
W Rosjan. Ludzie
w Rosjan.
Człowiek radziecki to jest jakby określenie, które ma swoje konotacje, prawda? I w 90-tych latach człowiek radziecki bezpowrotnie zamienia się w Rosjanina.
To ciekawe, bo człowiek radziecki jednak dzięki znakomitej propagandzie to jest taki mocny człowiek i traktor i wszystko to. A jak mówisz Rosjanin, to myślisz wódka, no już nie czarujmy się.
Nie, to może ty.
Ja.
Może ty, ja nie.
Co myślisz, jak słyszysz Rosjanin?
Nie oszukujmy się, nie będę ci teraz mydlił oczu i mówił, że myślę Puszkin i Turgieniew, ale jak mówię Rosjanin, to przede wszystkim widzę...
Melancholię.
Tak, 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 żebyś wiedziała. Trochę stepów, trochę tajgi, trochę Sankt Petersburga.
Ale tego takiego ze starych pocztówek.
Właśnie tego, tak, no bo przecież to jest stolica wybudowana w błocie.
Byłam tam, pięknym miasto.
Tak, przepiękna. I jak mam na myśli błoto, to
ogromne.
Mam na myśli... No, to mam na myśli nie, że jakąś metaforę, tylko tak zupełnie serio. Sankt Petersburg stoi na osuszonych bagnach. Dlatego ma tyle mostów. Ale tak.
Kiedy zaczął się radziecki program kosmiczny według ciebie?
Radziecki program rakietowy, tak samo jak każdy inny program rakietowy, zaczął się 10 maja 1897 roku, kiedy Konstantyn Ciołkowski opracował wzór określający prędkość rakiety zmieniającej masę, który został nazwany od jego nazwiska, wzorem Ciołkowskiego, i jest to absolutnie podstawowy wzór technologii rakietowej. Dlaczego rakiety zmieniającej masę? Dlatego, że rakieta jak leci, to wypala paliwo. Paliwo się bezpowrotnie z niej ulatnia i dlatego ona w locie robi się coraz lżejsza. No i obliczanie prędkości wymaga trochę bardziej złożonej matematyki niż można by sądzić.
Możemy zobaczyć wzór Ciołkowskiego, poproszę.
Proszę o to.
Ty, to nie jest bardzo skomplikowany wzór. Składa się z czterech elementów. Prędkość idealna, prędkość strumienia, masa początkowa, masa końcowa i ułamek i logarytm naturalny. Dla rakiety wielostopniowej wzór przybiera postać troszeczkę bardziej ciągu, ale rakieta, co to jest rakieta?
Jak to, co to jest rakieta? To jest obiekt, bo nie powiem pojazd, chociaż nie, mogę powiedzieć pojazd. To jest pojazd, który jest napędzany silnikiem rakietowym. Silnik rakietowy.
Dziękuję.
To jest taki silnik, który porusza obiekt albo pojazd, do którego został przymocowany, dzięki wyrzutowi strumienia gazów roboczych. Zasada, która opisuje to zjawisko, dzięki któremu taki silnik działa, to jest trzecie prawo dynamiki Newtona. Trzecia zasada dynamiki Newtona mówi, że każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości kierunku, tylko przeciwna.
No to wszyscy ją znamy ze szkoły.
Tak, to jest, to jest zupełnie podstawowa fizyka. I teraz silnik, to jest ważna różnica, silnik rakietowy różni się od silnika odrzutowego, tym, że silnik odrzutowy także porusza pojazd, odpychając go...
Odrzutem, no.
Tak, odrzutem, gazami wylotowymi, tylko że silnik odrzutowy korzysta z powietrza. Znaczy gazy wylotowe biorą się ze spalania paliwa w tlenie atmosferycznym.
Tak, w rakietach kosmicznych tego nie będziemy tak robić, przynajmniej niezbyt długo.
Tak, to tutaj mógłbym zrobić długą i ciekawą dygresję.
Super.
Ale nie będę tego robił, ponieważ utoniemy. Rakieta pojazd napędzany silnikiem rakietowym zabiera i paliwo, i utleniacz ze sobą, żeby mógł działać w próżni.
O to chodzi mi.
Tak, tak. Po prostu.
Jak Ciałkowski do tego doszedł w takim razie?
On był samoukiem takim. W sensie interesował się matematyką, interesował się fizyką, miał dużo wolnego czasu, czytał Werna, czytał Fiodorowa, który był prekursorem.
Wszyscy czytali.
Ale Fiodorowa dopiero, no nie, Fiodorowa i tak mało kto czytał. To jest koleś, który był prekursorem transhumanizmu. Mówił, tak.
Jak się nazywał, to sobie wygooglam.
Mikołaj Fiodorow. Mhm. Mówił, że dzięki podróżom w kosmos przekroczymy naturalne ograniczenia naszej formy, staniemy się czymś więcej niż ludzie.
Mam wrażenie, że z tego powstało przynajmniej 3 nielegalne kościoły.
No, transhumanizm jakby w swojej istocie jest herezją prawosławną. Mhm. Ale w każdym razie tak. Ciałkowski siedział, miał dużo wolnego czasu i liczył sobie rzeczy, rozważał sobie loty w kosmos. W 1903 roku napisał pracę naukową, która miała tytuł Eksploracja przestrzeni kosmicznej przy pomocy urządzeń odrzutowych. Mhm. I w tej pracy mamy właśnie wzór Ciałkowskiego. Mamy jego obliczenia dotyczące minimalnej prędkości orbitalnej, czyli takiej prędkości, z jaką się musi poruszać ciało, żeby nie zaczęło spadać.
No nie potrzebujemy, żeby zaczęło spadać.
Tylko pozostało na orbicie. I to jest tak zwana pierwsza prędkość kosmiczna i to jest 8 km na sekundę. Mm-hmm. I policzył też, że rakieta napędzana ciekłym tlenem i ciekłym wodorem może tą prędkość osiągnąć. Oprócz tego zaproponował rakiety wielostopniowe w tej pracy. No i ogólnie rzecz biorąc, tą jedną pracą naukową podłożył podwaliny pod współczesną technologię rakietową. Mm-hmm. Jeden facet.
Czyli są rakiety jednostopniowe i wielostopniowe.
Tak.
Niezgadne. Jednostopniowa to wystrzeliwujesz ją i ona leci, a wielostopniowe to są te, które odrzucają swoje kawałki, żeby lecieć dalej.
Tak. Tak, dokładnie tak.
Super.
Dokładnie tak. A odrzucają te kawałki dlatego, że zmniejszają swoją masę. No bo można zrobić tak, że zabudujemy to wszystko w jednej rakiecie i będziemy tak zużywać to paliwo i zużywać, ale wtedy ilość zbędnej i niepotrzebnej do niczego masy będzie jakby rosła, nie? Więc rakieta wielostopniowa zasadniczo polega na tym, że masz rakietę podzieloną na kilka takich dyskretnych kawałków i każdy z tych kawałków zawiera, no powiedzmy każdy.
W uproszczeniu.
W uproszczeniu. W tych kawałkach znajdują się osobne zestawy zbiorników paliwa i silników.
Pusty zbiornik paliwa można odrzucić, nie?
Otóż to.
No.
Otóż to.
Już nam nie będzie potrzebne.
I nawet można go odrzucić razem z całym silnikiem.
Czemu?
Bo po co nam?
Po co nam silnik?
Tak.
Jak lecimy?
Po co nam
Mam
silnik?
Mam kilka pomysłów.
To wszystko jest tak do wywalenia, do kubła. W większości przypadków stawiasz te stopnie, te dyskretne elementy, jeden na drugim. I po prostu jak odrzucasz pierwszy stopień, to uruchamiasz silniki drugiego stopnia. Mhm. I tak w ten sposób podążasz, aż ci się skończą stopnie paliwo, albo znajdziesz się na orbicie, czy gdzie tam akurat lecisz.
Skojarzyło mi się z tą grą, Kerbale.
Och, oczywiście, że tak. Kerbal Space Program jest grą dokładnie o tym.
O tym, jak zbudować sobie z wielu elementów...
Wybuchającą, znaczy tyle, nie, jak zbudować z wielu elementów rakietę, która jest w stanie wynieść naszego zielonego kosmonautę na
albo astronautę.
Planety. No ja stwierdzam, że to, sądząc po tym, jak działają te rakiety, stwierdzam, że to są jednak kosmonauci. Chociaż jestem tutaj niesprawiedliwy absolutnie, ponieważ początki amerykańskiego i radzieckiego programu kosmicznego, takie zupełnie, zupełnie początki, obfitowały w podobną ilość wybuchów.
O.
Więc niekoniecznie zaraz, że ktoś w nich umarł. Trochę uprzedzając wypadki, pierwsze zgony podczas startu, utrata całej załogi podczas startu, to jest Challenger. To jest amerykański wahadłowiec Challenger.
Tragiczny?
No tragiczny bardzo, no cała załoga, 7 osób. To jest 86 rok. Ale nie oznacza to, że nie było blisko parę razy, no ale nie uprzedzajmy wypadków.
Po kolei.
Tak. Na razie jesteśmy w 1903 roku i...
Mamy wzór.
Mamy wzór i mamy...
Głowę pełną marzeń.
Tak, trochę tak. W Związku Radzieckim prace nad technologią rakietową na serio zaczęły się w 1931 roku. Mhm. Umówmy się, że między 1903 a 30 było trochę burzliwej historii,
trochę się
więc
działo.
Nie było czasu. Mhm. I te prace prowadziła pierwsza zawodowa jednostka badawcza techniki rakietowej, która się nazywa GIRD, Grupa Badawcza Napędu Odrzutowego. Były wprawdzie prace dosyć zaawansowane nad technologią rakietową wcześniej i gdzie indziej, ale one były amatorskie. Mhm. Bo taki na przykład Robert Goddard w Stanach, to jest w ogóle ojciec rakiety na paliwo ciekłe, prowadził swoje badania w 1929 roku. Verein für Raumschifffahrt, czyli Towarzystwo Podróży Kosmicznych, działało od 1927 do 1934 roku. No to będę najpierw we Wrocławiu, a w Berlinie dopiero później. Mm-hmm. I w tej grupie badawczej napędu odrzutowego pracowali...
Tej radzieckiej.
Tak, radzieckiej. Pracowali Siergiej Koroliow, Walentin Głuszko i Michał Tichonravov. I usłyszymy o nich wszystkich trzech za chwilę, w sensie o nich będę mówił długo. Pierwszą swoją rakietę GIRD wystrzelił w 1933 roku.
Oho!
Na 400 metrów. Więc jakby mało...
To dlaczego kosmiczna, skoro na 400 metrów?
Nie. Kosmiczna, żadnego kosmicznego w nazwie tam nie było.
Okej.
Okay. Tylko wiesz...
Na razie testowali rakietę jako koncept.
Kurde, będę musiał... Jestem pozbawiony w tej audycji mojego ulubionego tekstu. Mm-hmm. Nie mogę mówić, że coś nie jest technologią rakietową. To wszystko jest technologia rakietowa.
Ale tak, trzeba się najpierw nauczyć chodzić, żeby zacząć biegać.
Latać, tak jest. Mm-hmm. W 1938 i Koroliow, i Głuszko mają nieprzyjemność być wyczyszczeni przez stalinowskie czystki pod zarzutem uczestnictwa w trockistowskiej organizacji kontrrewolucyjnej.
Mieli czas na to? W czasie prac nad rakietami?
A to nie tak działa, że oni mają czas na to, tylko wiesz, jak postanowi przyjść do ciebie, czeka i stwierdzić, że jesteś teraz kontrrewolucjonistą i pora ci na kołymę, to wszystkie twoje, cała twoja działalność zostaje zawieszona, często bezpowrotnie. Więc tak. Hmm. I Koroliowa wskazał w śledztwie Głuszko. I Koroliow mu tego do końca życia nie zapomniał.
No trochę się nie dziwię.
Ja też się nie dziwię. Po raz kolejny, ja absolutnie nie zamierzam żadnego z nich osądzać, ponieważ nie jesteśmy się w stanie wczuć w to, co się dzieje.
Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakim torturom człowiek jest
poddawany. Tego, co się dzieje na NKWD.
I myślę, że można wtedy powiedzieć absolutnie wszystko
o wszystkim.
Tak.
Więc zero oceniania z mojej strony tutaj. Absolutnie zero.
Dramatyczne i tragiczne. No ale tak. Rozumiem, że panowie potem mieli na pieńku, bo przeżyli te...
Tak, obydwaj przeżyli. Mhm. Obydwaj trafili do obozu, a Koroliow zupełnie dosłownie wylądował na Kołymie. Mhm. Obydwaj z obozów trafili do biur konstrukcyjnych typu więziennego.
Aha.
Ponieważ Związek Radziecki miał coś takiego. Mhm. Nazywało się to Szarażka.
I trzymało się tam inżynierów.
Tak. Mhm. I trzymało się tam inżynierów. Okay. Koroliow pracował w... Pracował. W OKB 29. OKB to jest biuro doświadczalno-projektowe albo specjalne biuro projektowe. Jedno i drugie po rosyjsku mają taki sam skrót.
Aha.
I w OKB 29 pracował pod kierownictwem Tupolewa, który też był osadzony.
A on, niech sobie przypomnę, wynalazł samoloty. Nie no, śmieję się, zaprojektował model.
No, zakłady konstrukcyjne Tupolewa. No, nie jeden samolot wypuściły ze siebie. Mhm. Zupełnie nie jeden. I Koroliow zapewne właśnie pobytowi w obozach zawdzięczał swój znakomity temperament. To znaczy był pesymistą i cynikiem. Jego ulubionym powiedzonkiem miało być jakoby rozwalą bez nekrologu.
Ach.
Tak.
Tak, urodzili się w trudnym kraju, w trudnych czasach.
Tak, nie tylko oni, zresztą będę jeszcze miał parę takich historii. No potem były lata 40.
Też działo się.
Z oczywistych powodów pierwsza połowa lat 40. to nie jest moment na myślenie o lotach w kosmos, tylko raczej na moment...
Produkcję czołgów?
Na pracę nad artylerią rakietową na przykład. I Tichonravov był zaangażowany w opracowywanie silników do Katiusz. Zestawów artylerii rakietowej dla Armii Czerwonej, bardzo znanych, zwanych tu ludzie organami Stalina. Absolutnie przerażająca broń, niecelna, ale no nie bardzo celna, ale ze straszliwym wygarem. Ale tak, więc katiusze, silniki lotnicze, takie rzeczy. W 1945 roku można się zająć już troszeczkę czym innym. Mm-hmm. Rosjanie, tak samo jak Amerykanie zresztą, zajmują się intensywnym badaniem najbardziej zaawansowanej rakiety balistycznej świata.
Rakiety balistycznej?
Tak.
Co to
rakieta balistyczna? To jest to jest taka rakieta, która się porusza po trajektorii balistycznej. To znaczy takiej, w której pocisk rzucamy w jakąś siłą w jakimś kierunku, a resztę załatwia grawitacja.
Trajektoria balistyczna to będzie takie obłe, czyli to będzie parabola.
Jakaś parabola,
trochę
tak.
Do góry, a potem powoli w dół.
A potem dalej jak już poleci, tak. Mm-hmm. I najbardziej zaawansowana rakieta balistyczna świata w 1945 roku to oczywiście było niemieckie V2. Niemcy opracowali sobie V2 już w latach 40. W roku 44 w lipcu po raz pierwszy wystrzelili obiekt w przestrzeń kosmiczną. To znaczy powyżej umownej granicy kosmosu, to znaczy powyżej 100 kilometrów. ta granica nazywa się linią Karmana.
Dlaczego?
Karman policzył, był specem od aerodynamiki, jeżeli się nie mylę, i on policzył, że powyżej 100 km atmosfera jest tak rzadka, że pojazd skrzydlaty musiałby osiągnąć prędkość większą niż prędkość orbitalna, żeby generować siłę nośną na tych skrzydłach. Mm-hmm. To znaczy, że można sobie odpuścić skrzydła w ogóle i po prostu nasuwać
bez
nich. Dlatego umownie uznajemy linię Karmana jako granicę kosmosu. Ale dopiero od lat, jeśli się nie mylę, 50. i to późnych, więc jak Niemcy w 1944 roku strzelali swoim V2 w kierunku Pionowo do góry w celach badawczych naukowych, aha, to jeszcze nie wiedzieli, że wylatują umownie rzecz biorąc w kosmos, bo to nadal jest atmosfera, tylko ona po prostu jest już tam tak rzadka, że się do niczego nie przydaje.
Czyli umawiamy się, że atmosfera kończy się 100 kilometrów nad poziomem morza?
Nie, to nie tak. Ona się nie kończy w tym miejscu. Ona przestaje mieć znaczenie jako medium...
Nośne?
Tak. Mhm. Tak możemy powiedzieć, tak.
A gdzie naprawdę się kończy atmosfera nad Ziemią?
No więc, gdzie się kończy atmosfera? To jest trudna kwestia. Mhm. Znowu, wybiegając w przyszłość, Amerykanie mieli kiedyś stację kosmiczną, ona się nazywa Skylab. I ta stacja kosmiczna, oni ją stracili, dlatego że nie byli w stanie jej wydmuchnąć na trochę wyższą orbitę i ona z powodu tarcia o atmosferę zdegradowała jej się orbita na tyle, że ona po prostu zeszła z orbity i spadła na Ziemię nad Pacyfikiem w 79 roku. Mhm. I teraz stacja orbitalna Skylab krążyła na wysokości od 430 do 440 kilometrów.
Nad poziomem morza.
Tak. Mhm. Tam nadal jest atmosfera.
Nie jako medium nośne?
Tylko jako przeszkadzajka. Już w tym momencie. Mhm. Jakby sprawdzić w Wikipedii, to Wikipedia powie ci, że najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery kończy się na 10 tysiącach kilometrów. I to jest...
To jest daleko.
To jest bardzo daleko. Wykluczając tą zupełnie rzadką i zupełnie bezsensowną część atmosfery, to można spokojnie powiedzieć do 700 kilometrów. Jeszcze jest zauważalna atmosfera, taka, na którą trzeba trochę brać poprawkę. W sensie, jak masz na przykład obiekt, który tam krąży, to dobrze by było, powiedzmy, tak być świadomym tego, że tam jednak jest jakieś tarcie w atmosferę i że być może trzeba będzie mu trochę poprawić orbitę. Z tym, że oczywiście im dalej, tym mniej się można tym przejmować. Można nawet bez jakiegoś porażającego wysiłku umieścić na orbicie obiekt, bo nie powiem pojazd, który będzie się bez żadnych porażających zabiegów utrzymywał tam latami.
Teraz?
Wtedy.
Wtedy? Tak. Czyli w latach 40-tych, 50-tych?
No tak, w latach 50-tych powiedzmy. Mhm. Dojdziemy jeszcze do tego. Będziemy o tym za chwilkę mówić. Na razie jesteśmy w 45 roku. Jesteśmy w tym momencie, w którym wszyscy, którzy tylko mogą, usiłują położyć ręce na niemiecki V2. I zobaczyć, jak to lata, i zobaczyć, o co tu w ogóle chodzi, i co też ci Niemcy wymyślili, że byli w stanie wybierać
tak
się w gwiazdy i czasami trafiać w Londyn. Tak. No tak, wszystko prawda. I Rosjanie w swoich pracach nad V2 byli troszeczkę w plecy, ponieważ zostali ubiegnięci przez Amerykanów, którzy w operacji Spinach, Operation Paperclip, wywieźli do Stanów całą niemiecką zaawansowaną technologię, na której byli w stanie położyć ręce. Zarekrutowali około 1600 niemieckich naukowców, zaczynając od takich najbardziej topowych, na przykład Wernera von Brauna, który był absolutnym specem od technologii rakietowej i on właśnie zaczynał w Verein für Raumschifffahrt w tych latach 20. Towarzystwie dla podróży kosmicznych.
Tym, co był najpierw we Wrocławiu, potem w Berlinie?
Tak. Mhm. Był jednym z tych zapaleńców, którzy... Oni tak naprawdę chcieli w kosmos.
Czytali Werna i chcieli w kosmos.
Tak, tak. Tylko, że no tak wyszło, że mieszkali i w nazistowskich Niemczech i nazistowskie Niemcy były gotowe płacić im pieniądze i dawać im
wikt i opierunek
i niewolniczą pracę jeńców wojennych i ludzi z krajów podbitych po to, żeby mogli budować rakiety, które były wojskowe, no ale przede wszystkim były rakietami.
Dla inżyniera to jest rakieta.
No.
Straszne czasy.
Straszne, absolutnie czasy.
Straszne czasy, straszliwe wybory.
Tak.
Ale wracamy do Związku Radzieckiego.
Tak. No i tak jak mówiłem, Amerykanie zabrali im w zasadzie wszystko, na czym mogli położyć ręce, więc Rosjanom zostały no, ogryzki, części zamienne trochę planów, ale to ich nie powstrzymało. Badaniem V2 zajmował się Instytut Naukowo-Badawczy nr 88, którego szefem był właśnie Koroliow.
Czy już wyszli z tych obozów
tak,
wszystkich?
Tak, już wyszli z obozów, już wyszli z szaraszek, już pracują normalnie w kitlach, a nie w
pasiakach.
W pasiakach. Mhm. I pierwsza radziecka rakieta balistyczna, która się nazywała R1, została wystrzelona w 1948 roku.
W celach wyłącznie badawczych? Nie wrogich.
No to była kopia V2. To była kopia V2 praktycznie 1:1.
Udało im się zrobić, jak to się nazywa, reverse engineering?
Tak, tak. Z reverse engineerowali V2 i odpalili ją sobie, żeby sprawdzić. Znaczy, to od początku była broń. V2 została opracowana jako broń. R1, która była jej kopią, oczywiście też została opracowana jako broń. W zasadzie w Związku Radzieckim to tak było przez lata. Przez lata było tak, że jeżeli chciałaś zajmować się tak na serio rakietami, to trzeba się było podczepić...
Pod wojsko.
Pod wojsko.
Budżet.
Tak. Mm-hmm. Dokładnie tak. Więc tak, więc zaczęli od kopiowania V2, ale to był facet, który był straszliwie zajarany na rakiety, więc oczywiście miał pomysły. I jakby pomysłów nie powstrzymasz, jak już je masz. Mm-hmm. Koroliow pracował... I jeszcze dłubiąc w tej R1 nieszczęsnej, już miał pomysły na następne rakiety. Od 50 roku, kiedy już stał na czele specjalnego biura konstrukcyjnego numer 1, pracował nad dalszymi typami rakiet. W 49, no dobra, to wcześniej, ale w 49 zrobił R2, która miała zasięg 600 kilometrów, co w porównaniu z V2 i R1 to jest duży krok do przodu, no bo one miały 280 kilometrów. R2, tak na dzisiejsze pieniądze, to był już pocisk średniego zasięgu. Ponieważ no, dużo późniejsze traktaty o broni jądrowej określiły granicę, od której zaczynamy liczyć pociski średniego zasięgu, jako właśnie 600 kilometrów. Więc na dzisiejsze pieniądze to już tu jesteśmy.
Mogę się tylko jedno biurko pomylić.
Tak. W 53 opracował rakietę R5, która miała 1200 kilometrów zasięgu.
Nice.
Już ładnie i to już była solidna rakieta. Ona się już nadawała. Po pierwsze dlatego, że miała solidny zasięg.
Nadal na trajektorii balistycznej.
Cały czas na trajektorii balistycznej, tak. Tak naprawdę V2, jeśli chodzi o jej zastosowanie wojskowe, była bezsensowna. Dlatego, że miała tylko 280 kilometrów zasięgu, co jest mało. Była naprawdę, naprawdę skomplikowanym kawałem sprzętu i miała malutką głowicę bojową. I przy tym była stosunkowo niecelna. To znaczy, jak ją odpalałaś, to była bardzo duża szansa, że trafisz w Londyn, ale to było tyle. Także no to była...
Taka raczej z miasta do miasta.
Tak, to był trochę kaczan. I w dodatku jej głowica bojowa była malutka.
A skoro były, no cóż, do celów wojennych, to wielkość głowicy bojowej, rozumiem, miała znaczenie.
Ona miała, no dobra, 280 czy 320 kilometrów, to tak naprawdę nie jest nadal wiele. I głowica bojowa niecała tona. No to nie jest dużo. Celność słabiutka. Celność rakiety balistycznej określamy przy pomocy takiego parametru, który się nazywa uchyb kolisty. I to jest średnica okręgu, w jakim powinien wylądować twój pocisk.
Okay.
I uchyb kolisty dla V2 wynosił 6400 metrów.
6 kilometrów
6,5 kilometra promienia. Także...
Gdzieś tu trafimy. No to czyli nie o jedno biurko się mogę pomylić, tylko miasto. Jednak o dzielnicę dużego miasta.
Tak. Tak, więc bez szału. Tymczasem rakieta R5 miała już po pierwsze 1200 kilometrów zasięgu, po drugie była już na tyle duża, że można było do niej władować głowicę atomową. No i to się robi przydatny środek bojowy, tak? No bo jak masz 6 kilometrów celności, 6,5, no to jak masz do dyspozycji 1000 kilogramów materiału wybuchowego, to jest... To twoja broń jest bezużyteczna, ale jak masz do dyspozycji bombę atomową, którą tam umieścisz, to już będzie dobrze. Znaczy, no,
niedobrze,
nie
bardzo.
Dobrze, tak. Wiesz, co mam na myśli. Mm-hmm. Oprócz tego OKB-1 opracowało R-11, czyli rakietę balistyczną na mobilnym podwoziu, która miała solidne parametry, w sensie dawało się nią już dostarczyć coś na rozsądną odległość, ale była ruchoma W sensie jeździła na własnym takim traktorze.
Czyli nie trzeba było jej wystrzeliwać z instytutu, tylko można było ją przetransportować do innego miasta i stamtąd...
Nawet z krzaków ją można było odpalić. Mhm. To była rakieta balistyczna, która była... Ona miała parametry bojowe mniej więcej V2, ale za to była o połowę mniejsza. I była wystarczająco prosta w obsłudze, żeby ją dać do użytku żołnierzom. I tak. No ale oprócz tego zbliżamy się wreszcie do clou. Biuro Konstrukcyjne Koroliowe opracowało R7, zwaną siódemką.
I jedenastka była przed siódemką?
Mniej, trochę później.
Bo ale... oni nie mieli dużej fantazji w nazywaniu tych rakiet, tak?
Nie mieli. To się zaraz zmieni, okay. I będzie dużo fantazji w nazywaniu rakiet i pojazdów, ale nie uprzedzajmy wypadków. Opracowali w każdym razie rakietę R7, mhm. którą nazywają, do tej pory nazywa się ją pieszczotliwie siódemką, Siemiorka.
Siemiorka.
I to jest pierwsza międzykontynentalna rakieta balistyczna świata. Prace nad nią rozpoczęły się w 1954 roku. Pierwszy skuteczny test odbył się w sierpniu 1957 roku. Wystrzelili siódemkę z Bajkonuru i trafili nią w poligon na Kamczatce 8000 km dalej. Mhm. Czyli to są już
to jest
odległości. Tak, to już jest wynik. I tak, no poważna sprawa. I silniki do tych wszystkich rakiet projektowało biuro konstrukcyjne pod kierownictwem Głuszki, mm-hmm. OKB-456. I ono się bardzo szybko stawało głównym dostawcą silników rakietowych w Związku Radzieckim. Mm-hmm. Także jak potrzebowałaś rakietę, to potrzebowałaś do niej silnik, wiadomo. Ale jak potrzebowałaś silnik, to trzeba było rozmawiać z Głuszką. Jako że głównym rozmówcą i jednym z głównych kontrahentów, jeśli chodzi o odbiorców silników rakietowych, kontrahent to jest złe słowo, ale jednym z głównych odbiorców silników rakietowych był Koroliow, to oczywiście były z tego tarcia. I te tarcia miały daleko idące konsekwencje, o czym będzie dalej.
Czy kiedyś wyjdziemy z zastosowań bojowych i dojdziemy do zastosowań kosmicznych, bo...
W tym momencie.
Cudownie.
Dosłownie w tym momencie. Mhm. Dlatego, że już na tych prymitywnych zupełnie rakietach, na R1, R2 i R5, były prowadzone pierwsze przymiarki do lotów w kosmos. Był prowadzony w latach 50. Wczesnych projekt WR-190, WR od wysotna rakieta, czyli rakieta dużej wysokości. Mhm. I ten projekt zajmował się wystrzeliwaniem żywych zwierząt tak wysoko, jak się da.
Żywych zwierząt?
Tak, piesełów.
Głównie piesełów. Dlaczego pieseły były wybierane do lotów w kosmos?
Bo były. Nie, serio. Dlatego, że były, dlatego, że dawały się tresować, mhm. i dlatego, że były posłuszne. No ogólnie pies się bardzo dobrze nadaje.
I psa, jak jest pies związany ze swoim właścicielem odpowiednio, da się zamknąć w dziwnym pomieszczeniu.
Tak, i wystrzeli w kosmos, tak. I
dziwić się przez cały czas, a potem miejmy nadzieję wrócić.
Tak, zaraz ci wszystko opowiem.
Okej.
W planach było tak, że w ramach tego programu WR-190 wystrzelenie także człowieka w końcu, po trajektorii suborbitalnej. Nie mówimy nadal o lotach orbitalnych, mówimy o locie po stromej paraboli, po wysokiej trajektorii, nad atmosferę i zaraz z powrotem.
Czyli po prostu chodziło tylko o zasięg stosunkowo pionowo.
Wiadomo, że jakby celem jest umieszczenie człowieka na orbicie. Loty w kosmos takie serio, z dłuższym przebywaniem i tak dalej. No ale trzeba do tego zrobić jakieś podstawowe kroki. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nad tą atmosferą w ogóle da się żyć. Bo może nie.
Niezbadany teren to jest coś, co dla nas jest w tej chwili, powiedziałabym, dość jasne. A wtedy
zupełnie nie
było. Wiedzieliśmy, co jest wyżej.
Tak.
Trzeba było sprawdzić, co jest wyżej.
Tak. Znaczy jakieś tam pojęcie mieliśmy. No.
Z grubsza, trochę fizyka podpowiada, nie?
Tak, fizyka podpowiada, wystrzeliwuje się jakieś przyrządy badawcze, nie za bardzo zaawansowane, na tych właśnie rakietach, które mm-hmm. są w stanie unieść tylko przyrządy badawcze, na przykład na tych R1-kach, które wprawdzie zasięgu taktycznego mają te 200-300 kilometrów, ale 200-300 kilometrów do góry to jest coś. Mm-hmm. To już nie jest chetka pętelka. I ten projekt prowadził Tichon Rawow, o którym wspominaliśmy wcześniej, i prowadził je w ramach Instytutu Badawczego numer 4 Ministerstwa Obrony Związku Radzieckiego.
Nie mieli też fantazji w nazywaniu instytutów.
Nie mieli. No ale to akurat wiesz, to akurat rozumiem, no tajne przez poufne, jak masz, wiesz, ileś tam set biur konstrukcyjnych, które się różnią numerkami, to weź tu się zorientuj, co jest do czego. Mhm. Jak bronisz się przed imperialistycznym szpiegiem, to jest ci to na rękę. Mhm. Dlaczego ja tak mówię o tych biurach konstrukcyjnych, o tych naukowych instytutach, wymieniam numerki i tak dalej? Dlatego, że takie rozczłonkowanie prac jest czymś naturalnym w programie kosmicznym. I Amerykanie mieli bardzo podobnie. Zaraz do tego dojdziemy. I teraz tak. W ramach tego programu, w ramach WR-190, 22 lipca 1951 roku dwa pieseły, Dezik i Cygan, wystartowały na rakiecie R1 właśnie w technicznie rzecz biorąc kosmos, czyli powyżej linii Karmana. Pieseły były szkolone przez rok do tego zadania, więc zachowywały się stosunkowo spokojnie, ale no jak rozumiem do momentu uruchomienia silników, ponieważ start z 5G to nie są przelewki.
A także to jest huk.
No tak.
A psy słyszą kilkanaście razy lepiej od nas, tak. Więc musiały je to po prostu boleć w uszyska.
To bardzo możliwe, tak. Znaczy umówmy się, że to one nie stały obok tej rakiety, tylko siedziały w środku, były jednak opatulone i pewną podstawową troskę wykazano. Telemetria pokazała, że pieseły miały w czasie lotu tętno około 550, czyli 4 razy normalne.
Okej.
Okay. Dla pieseła. Ich lot trwał 15 minut i wróciły obydwa całe i zdrowe.
Okej.
Okay. I ten pierwszy lot żywego organizmu ponad atmosferę, no dobrze, nie ponad atmosferę, technicznie rzecz biorąc kosmos, pokazał, że po pierwsze można wystrzelić żywy organizm skutecznie w rakiecie, w sensie tak, żeby to przeżył, że przeciążenia i nieważkość, bo tam w szczycie paraboli one były w stanie nieważkości, niespecjalnie wpływają na organizm żywy, na ssaka, że można...
No były krótko.
No tak, ale zawsze coś. Jakby
tak,
się okazało,
zawsze coś,
że
nie umierają tam w sekundę.
Razu, tak.
Jasne.
Można takiemu organizmowi żywowi zabezpieczyć dobrą jakość powietrza po drodze i wreszcie można mierzyć jego parametry życiowe i przesyłać je na Ziemię.
Czyli jest zasięg komunikacyjny.
Tak.
I on nie znika tylko dlatego, że się atmosfera robi rzadsza.
Tak.
To jest ważne odkrycie.
Tak, to są wszystko ważne rzeczy. No i... Niestety jeden z tych piesełów, Dezik, nie pożył długo, dlatego że w drugim locie suborbitalnym tydzień później nie otworzył mu się spadochron. O. Znaczy lądownikowi się nie otworzył spadochron. I Koroliow i cały zespół bardzo to przeżyli.
No.
Ponieważ oni się strasznie zżywali z tymi psiakami.
Oczywiście, że tak.
Jego współtowarzysza, czyli Cygana, nie wysłano więcej w kosmos. Mhm. I po tym jak Cygan użarł generała, który przyjechał wizytować program, szef komisji badawczej, który sponsorował ten program, na wszelki wypadek zabrał go do siebie do Moskwy. Mm-hmm. I tam pies dożył końca swoich dni spokojnie. Mm.
Słyszę, że jesteś wzruszony.
No trochę jestem.
No pewnie, że tak. To są prawdziwi ludzie i prawdziwe zwierzęta.
Tak. I to są takie zupełnie prawdziwe historie. I oni się naprawdę, wiesz, zżywają z tymi psami i dbają o nie i tak dalej. I wszyscy to straszliwie przeżywają.
To nie jest mięso armatniane, nic takiego.
Tak, tak. Oni do tego podchodzą z uczuciem. W ramach tego programu odbyło się 29 lotów suborbitalnych z psami. Mm-hmm. Większość tych lotów była udana. Nie wszystkie, ale większość była. Wszystkie psiaki wykorzystane w programie to były kundle. Takie sympatyczne psiaki. Na Wikipedii jest zdjęcie trochę późniejszych psów, Białki i Strzałki, razem z potomstwem i z koleżeństwem z programu.
Dam linka pod odcinkiem, bo to zdjęcie jest bardzo
tak,
słodkie i
te
wszystkie
pieseły
są takie fajne kundle.
Tak. Projekt WR-190 był bardzo, bardzo tajny. Bardzo tajny. Odtajniono go dopiero w 1991 roku po upadku Związku Radzieckiego. Wszyscy łącznie z psami występowali pod pseudonimami.
Aha.
Zapewne właśnie tę tajność oraz te niezrealizowane w końcu zamiary wystrzelenia człowieka są jednym ze źródeł teorii spiskowej o zaginionych kosmonautach. Dlatego, że są takie teorie spiskowe, że jakoby mieli być radzieccy kosmonauci przed Gagarinem, albo zamiast Gagarina, albo oprócz Gagarina, ale wiesz, zginęli i zostali utajnieni, ponieważ mówimy o Związku Radzieckim, który nie będzie swoich porażek
publikował nijak.
Mhm. I umówmy się, że to jest prawda, że Związek Radziecki nie będzie swoich porażek nijak publikował, ale zaginionych kosmonautów...
Nie wierzysz w zaginionych kosmonautów.
Nie wierzę. Ale dlaczego? To chciałbym powiedzieć dopiero jakby dojdziemy do prawdziwych kosmonautów, czyli opowiemy sobie trochę o Gagarinie i jego kolegach.
No.
I projekt WR-190 trwał, jak się zdaje, do 1960 roku mniej więcej. Mhm. I on przeszedł spod opiekuńczych skrzydeł Ministerstwa Obrony pod auspicję specjalnego biura konstrukcyjnego numer 1, czyli właśnie tego, którym kierował Koroliow i które realizowało większość radzieckiego programu kosmicznego. I on nie doszedł do etapu lotów człowieka, jak się zdaje, dlatego że posuwały się intensywnie do przodu prace nad mocną i fajną rakietą R7, czyli właśnie tą siódemką, o której wspominałem. Mhm. Ona się niespecjalnie nadawała na wojskową rakietę balistyczną.
Jednak.
Tak, bo ona miała zasięg, ona miała udźwig, ale ona była napędzana, silniki, które ją napędzały, nazywają się RD-107. Wspominam typ dlatego, że To są bardzo wczesne silniki, które zaczęły rodzinę silników rakietowych, które nadal latają. Mhm. Ale w każdym razie to są silniki, w których utleniaczem jest ciekły tlen. Mówiliśmy paliwo i utleniacz. Mhm. Zabieramy paliwo, żeby je spalać i utleniacz, żeby mieć je w czym spalać, ponieważ w kosmosie nie ma tlenu. Mhm.
No. Jakie paliwo? Ciekłe, stałe?
Tak, ciekłe. Jeżeli...
No bo rozumiem, że nie sypali węgla, nie?
Paliwem w siódemce była parafina.
O!
Zresztą nadal jest, dlatego że Rosjanie wylatają w kosmos nadal na parafinie i ciekłym tlenie. Jeżeli dobrze pamiętam, parafina to jest po prostu jedna z frakcji ropy naftowej.
Okay.
Że tam masz olej dieslowski, że masz benzynę i parafina jest jakoś tak między pomiędzy. No ale tak, siódemka była napędzana właśnie parafiną i ciekłym tlenem i to oznacza, że niestety, ale na wojskową rakietę balistyczną się niespecjalnie nadawała, dlatego że nie można jej było trzymać zatankowanej i gotowej do startu. Bo ciekły tlen wymaga chłodzenia i po prostu jak go nalać do zbiorników, to będzie się ulatniał. Mhm. I nie możesz go trzymać w, nie wiem, cysternach tuż koło wyrzutni gotowego do startu, bo się ulotni z cysterny.
Za ciepło.
Za ciepło, no ogólnie rzecz biorąc.
A nie można trzymać wszystkiego tego w lodówce, oczywiście.
Tak, no to jest problem z kriogenicznymi paliwami. I to jest problem, na który wszyscy napotykają, wszyscy na niego trafiają w jakimś momencie. I istnieje kilka sposobów na poradzenie sobie z tą sytuacją. Pierwszy z nich jest taki, że wykładasz horrendalne pieniądze na to, żeby utrzymywać twoje paliwo albo twój utleniacz, albo twoje paliwo i twój utleniacz w stanie nie zamrożonym, ale ciekłym i gotowym do użytku. Mhm. I to jest droga, którą poszli Amerykanie ze swoim programem kosmicznym, ponieważ większość amerykańskiego programu kosmicznego latała na rakietach na kriogenicznym paliwie, czyli napędzanych ciekłym tlenem i ciekłym wodorem.
Czyli rozmawiamy o czymś bardzo łatwopalnym.
No oczywiście, to są paliwa rakietowe, każdy z nich będzie łatwopalny w mniejszym lub większym stopniu. Ale ogólnie utrzymanie tych paliw w stanie ciekłym kosztuje straszne pieniądze, jest technicznie trudne w realizacji, ponieważ na przykład ciekły wodór przechodzi przez ściany zbiorników straszliwie. Mm-hmm. Straszliwie.
Nie ma w czym tego trzymać.
Tak, trochę nie ma w tym.
Sensownie.
Tak, dokładnie. Co więcej, silniki rakietowe, które chcesz zasilać ciekłym wodorem, musisz przed włączeniem paliwa przedmuchać z powietrza. Dlatego, że jeżeli wpuścisz tam ciekły wodór, to powietrze ci zamarznie w przewodach.
Tak.
Więc jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem jak to było z innymi silnikami, ale wiem, że silniki w wahadłowcu na przykład przed zapłonem trzeba było przedmuchać helem.
To się robi bardzo skomplikowana operacja.
Potwornie skomplikowana, tak.
I bardzo, bardzo wybuchowa. Nie mówię o tym, że absurdalnie droga, bo hel jest
absurdalnie
kosztowny.
Drogi, tak. Trzecia droga, którą poszli i Rosjanie, i Amerykanie, i Niemcy też trochę, to jest użyć takich paliw, które są jednocześnie wysokoenergetyczne i nie wymagają chłodzenia.
Wołowina.
Nie. To do ciebie jest paliwo. Do rakiety na wołowinie nie poleci.
Nie poleci.
Tylko kłopot z tymi paliwami jest taki, że one są zazwyczaj bardzo, bardzo zjadliwe.
To znaczy?
Na przykład... Uprzedzając trochę wypadki, jedną z bardzo popularnych w technologii rakietowej kombinacji jest UDMH i RFNA. UDMH to jest niesymetryczna, po angielsku to się nazywa unsymmetric monohydrazine, po polsku to się nazywa, już ci mówię, konsultowałem to z chemikiem. Po polsku to jest 1,1 dimetylohydrazyna. Ma niezwykle przyjemne cechy, to znaczy przenika przez skórę,
aj,
jest silnie toksyczna,
super,
jest rakotwórcza, ach, i jest łatwopalna oraz spontanicznie zapala się w kontakcie z utleniaczem. Na przykład jak ją zmieszać właśnie z RFNA. RFNA z kolei to jest czerwony dymiący kwas azotowy.
Już w nazwie są wszystkie atrakcje chyba.
Tak, to znaczy taka mieszanka, to jest mieszanka 84% kwasu azotowego, 13% tetratlenku azotu i procent albo 2% wody.
No śmierć na miejscu.
Tak. Tak.
Ajajaj.
Ktoś z gości, którzy pracowali w amerykańskim programie rakietowym, mówił, że jeżeli chodzisz sobie w okolicy silników albo zbiorników właśnie na UDMH i poczujesz taki zapach jakby psującej się ryby, to gratulacje, masz raka.
Szybko poszło.
Szybko poszło, tak.
Nie spacerować.
Tak. I to jest niezwykle popularne kombo. Ono jest znakomite, to znaczy daje radę jako... jako właśnie pożywienie dla rakiet. Taka mieszanka, w sensie to kombo paliwa i utleniacza, nazywa się paliwem hipergolowym. To znaczy ono się spontanicznie zapala po zmieszaniu. Mhm. Jak zmieszasz twoje UDMH z twoim RFNA, to nie potrzebujesz żadnych dodatkowych przyrządów do podpalania tego, bo to się zajmie samo.
I tak robią Amerykanie.
Rosjanie też.
A.
I Chińczycy. Wszyscy tak robią. Naprawdę, UDMH i RFNA to jest, albo UDMH i coś tam, to jest super kombo, ponieważ masz silnik, który jest stosunkowo prosty, jak na silnik rakietowy, nie wymaga urządzeń do zapłonu, można go uruchomić po tym, jak go zatrzymasz, co jest ważkie, bo na przykład możesz go wystrzelić na orbitę i na orbicie go włączać i wyłączać. Może pamiętasz, jak się czasami ogląda filmy ze startów wahadłowca, to jest taka sytuacja, że jak masz główne silniki, to tam czasami są takie pióropusze iskier.
Tak.
I to jest zapłon głównych silników.
To jest piękne.
Tak. Główne silniki wahadłowca działają na, działały na ciekły wodór i ciekły tlen, ale one się nie zapalają same z siebie, potrzebujesz dać im iskrę. Mm-hmm. No więc jak masz silnik na hydrazyny, nie potrzebujesz żadnej iskry, niczego nie potrzebujesz. Włączasz dwie pompy i spływa ci...
I oddalasz się bardzo rączo.
W bezpiecznym miejscu, tak, dobrze jest wtedy być na przykład z powrotem na Ziemię, a twój silnik jest na orbicie preferably. Mm-hmm. Więc wszystko jest dobre i nie musisz tego trzymać w lodówce i no same zalety, no tylko właśnie żrący, toksyczny, rakotwórczy, łatwopalny, wszystko co...
Same zalety.
Byliśmy przy R7. Dlaczego R7 nie nadaje się na pocisk balistyczny? No więc nie nadaje się na pocisk balistyczny, ponieważ z powodu, że ciekły tlen. Ale mimo tych niedociągnięć miała ta rakieta wystarczająco dużo udźwigu, że można się zacząć serio przymierzać do tego, żeby umieścić coś na orbicie.
Na przykład sprzęt badawczy.
Tak. Tak, na przykład sprzęt badawczy. I w lecie 57 roku rakieta R7 była już na tyle gotowa, że można ją było zacząć próbnie odpalać. Mhm. Pierwszych kilka startów było dosyć nieudanych. Znaczy w jednej próbie się 2 minuty po starcie wyłączyły się silniki.
O.
A znowu w drugiej, w którejś tam kolejnej próbie rakieta po prostu nie chciała startować. W sensie przekręcili kluczyki i nic. A to leciała jakoś dziwacznie, trzeba ją było w locie zdetonować. No nie szło to najlepiej. I ta seria porażek spowodowała, że uaktywnił się facet, który się nazywał Władimir Nikołajewicz Ciełomiej. I koleś był szefem biura konstrukcyjnego OKB-52. On miał już pewne osiągnięcia. On miał w CV długie i dosyć udane prace nad pociskami manewrującymi. Mm-hmm. I no, z kolei one były na bazie V1, ale potem opracował własne, które się zupełnie dobrze nadawały, a potem opracował w ogóle pierwszy manewrujący pocisk dla radzieckiej, dla okrętów podwodnych.
Czyli pocisk manewrujący różni się od balistycznego tym, że można w jakiś sposób kierować jego trajektorią?
I on działa na trochę innej zasadzie. Rakieta, no to jest wiadomo, rakieta. Masz, powiedzmy, z grubsza rzecz biorąc, cygaro i jakieś tam symboliczne lotki do sterowania czy cokolwiek. I ona leci po trajektorii...
Którą mu nadasz w czasie wystrzelenia.
Tak, parabolicznie do góry, a potem grawitacja sprowadza ją na dół, mniej więcej tam, gdzie byśmy chcieli. Mhm. Hopefully. Natomiast pocisk manewrujący to jest... Jak pomyślisz o tym, bezpilotowy samolot wyładowany materiałem wybuchowym, to się wiele nie pomylisz.
Okej, wyobrażam sobie.
On zamiast lecieć wysoko, a potem spadać, leci sobie stosunkowo nisko przez cały czas po trajektorii, jaką mu zadasz. I od tego, jak skomplikowana taka trajektoria może być, no to zależy od tego, ile jesteś w stanie wstawić do środka automatyki kierującej. Aha. V1 było proste na ten temat, dlatego że potrafiło utrzymywać kierunek. Ono wiedziało, jak lecieć prosto, więc jakby strzelanie z V1 wyglądało tak, że obracałaś wyrzutnie w takim kierunku, w jakim chciałaś strzelać i nastawiałaś mu w środku zegar. I wystrzeliwałaś go i on sobie leciał, dopóki zegar nie odciął mu paliwa. Mhm. Jak mu odciął paliwa, to on wtedy spadał i wybuchał. I cała filozofia. No i oczywiście, jak dochodzisz do takiego momentu, że wynajdujesz tranzystor, to możesz się pokusić o jakieś bardziej skomplikowane sterowanie i o lepsze manewrowanie, i o jakąś celność i na przykład o takie rzeczy, że nie musisz okręcać wyrzutni w ogólnym kierunku, tylko ten pocisk manewrujący zrobi like manewr, czyli zakręci w stronę, no ale nie o tym w tej chwili rozmawiamy. To jest osobna historia, która jest bardzo ciekawa, ale...
O której bardzo chętnie kiedyś... W innej serii audycji.
Tak, żebyś wiedziała. Żebyś wiedziała. Pociski manewrujące to jest rzecz, o której będziemy rozmawiać przy okrętach podwodnych. Bo to jest pierwsza strategiczna broń dla okrętów podwodnych.
Będziemy rozmawiać o okrętach podwodnych kiedy indziej. Wracamy do Związku Radzieckiego.
Wracamy do Związku Radzieckiego. No więc Czołomiej, on właśnie umiał w pociski manewrujące i on się strasznie chciał wkręcić w program kosmiczny. Ponieważ program kosmiczny był taki, no wiadomo, bardzo był seksowny. I Czołomiej właśnie zaczął ich krytykować, znaczy Czołomiej zaczął krytykować Koroliowa i krytykować całe OKB-1 i oprócz tego wykonał znakomity ruch taktyczny, troszkę później, w 1958 roku, znakomity ruch taktyczny, to znaczy przyjął do pracy w swoim biurze konstrukcyjnym Siergieja Chruszczowa, który był synem Nikity Chruszczowa.
Dobry ruch, jeżeli chodzi o karierę w Związku Radzieckim.
Tak, i dzięki temu miał wsparcie na samej górze.
Mm-hmm.
Zresztą prawdopodobnie też dzięki temu i dzięki temu, że Czołomiej i jego biuro konstrukcyjne robiło znakomite wrażenie na wizytujących generałach, któryś z tych z kolesi od technologii rakietowej pisał w swoich memuarach, że OKB-52 robiło świetne wrażenie, dlatego że oni zaczęli jako lotnicze biuro konstrukcyjne i wyglądali i zachowywali się i mówili jak lotnicze biuro konstrukcyjne. Mieli porządek, ład i czystość i wszystko. Natomiast OKB-1 to była partanina od początku do końca. Od początku do końca partyzantka i to zawsze wyglądało jak trochę robione na wariata.
Aha.
Więc jak przychodziła delegacja na przykład z wojsk rakietowych.
A przychodziły delegacje z wojsk, bo to dla nich była ta praca bardzo długo.
Tak, to Czołomiej wyglądał pod krawatem i elegancko, a Koroliow wyglądał jak włos rozwiany i gdzie jest moja rakieta.
Mhm.
I no cóż, i dlatego w następnych latach OKB-52 zaczęło się bardzo rozrastać. Włączały się do niego kolejne jednostki badawcze do tego stopnia, że krążył, zdaje się, nawet dowcip taki, że właśnie OKB-52 przyłączyło Teatr Wielki w Moskwie. Na co? No, potrzebowali stołówki.
Okej.
Więc tak.
Mm-hmm.
Nawiasem mówiąc, takie zabezpieczanie sobie wsparcia na samej górze poprzez zatrudnianie odpowiednich osób, to był znany i popularny trik w tamtym miejscu i czasie. Wiadomo, że na przykład w 1953 roku w biurze konstrukcyjnym Mikojana, myśliwce MIG, mm-hmm. Mikojan i Gurewicz, pracował syn Ławrentia Berii.
Beria, no tak.
Więc też wysoko. No i tak, no i od 1957 roku OKB-52 Czołomieja zostało konkurencją dla OKB-1 Koroliowa i jeszcze wielokrotnie się w tej historii pokaże. Ale tymczasem Koroliow w swoim biurze pracuje nad ładunkiem do R-7, w sensie innym ładunkiem niż termojądrowa głowica bojowa.
Aha.
I pracuje nad tym ładunkiem już od 1955 roku, czyli jeszcze przed pierwszymi startami rakiety.
Mhm.
Ponieważ jakby szybciutko, robimy. Równolegle z pracami. I ten ładunek miał się nazywać obiekt D. Wcześniejsze obiekty A, B, V i G były głowicami. Były.
Aha.
I obiekt D miał być dużym naukowym satelitą, takim naprawdę sporym, 1,5 tony.
Wreszcie coś naukowego, a nie wojennego.
Tak. Tylko, że prace się przeciągały. Dlatego, że kłopoty ze sprzętem naukowym, dlatego, że kłopoty z telemetrią i w to źle, i tamto źle. I Koroliow się martwił, że po pierwsze, że będzie miał rakietę, zanim będzie miał nią co wystrzelić,
mhm.
a po drugie, że Amerykanie będą pierwsi.
No, kiedy się zaczął wyścig?
No, on już w tym momencie trwa.
Mhm.
Publiczność jeszcze o tym nie wie, ponieważ jeszcze nic nie zostało umieszczone na orbicie, ale ten wyścig już się toczy. I Koroliow postanowił, no póki nie ma tego porządnego satelity, postanowił wystrzelić coś zupełnie prostego. Takiego zupełnie prostego satelity.
Niech zadziała, niech utrzymają nasz instytut jeszcze trochę.
Tak,
niech
tak.
Niech dadzą nam szansę.
Tak, dokładnie.
Mm-hmm.
I ten satelita miał się nazywać najprostszy satelita 1. Prostiejszy Sputnik 1. I historia zna go po prostu jako Sputnika.
I to był pierwszy Sputnik.
Tak. Został wystrzelony 4 października 1957 roku. I jeśli dobrze liczę, to był czwarty udany start R7. 295 sekund po starcie Sputnik się znalazł na rozciągniętej eliptycznej orbicie. Parametry miała takie, że perygeum było 288 km, a apogeum 947, czyli mocno rozciągnięta.
Kilometrów?
Kilometrów, tak. Perygeum i apogeum.
Wiesz, co będę potrzebować od ciebie?
Hmm?
Żebyś ty zrobił rysunek na ten temat. Co to jest apogeum?
Dobra, nie ma
która
problemu.
Orbita jest która?
Nie ma problemu, pewnie.
Zrobimy rysunek pomocniczy do tej audycji.
Perygeum i apogeum to są apsydy orbity elistycznej Ziemi. Tak, apsydy. Ekstrema.
Kopnę cię zaraz pod stołem.
Tak. Ekstrema. Ekstremalne punkty orbity.
Orbita to jest taka elipsa i w którymś miejscu jest Ziemia. I to niekoniecznie jest środek.
Orbita może być kołowa.
Okrągła.
Tak, co się zgadza, ponieważ koło jest szczególnym przypadkiem elipsy. Mhm. I perygeum i apogeum oznaczają odpowiednio najbliższy i najdalszy punkt od powierzchni Ziemi.
Okej, widzę to.
Orbity innych ciał niebieskich mają własne nazwy na te punkty.
Żeby było łatwiej.
Tak. Dla Marsa na przykład najbliższy i najdalszy punkt od powierzchni to są Peryareion i Apoareion. No bo Ares, Mars.
Okej, dobra, czyli to nie jest aż tak głupie. To tak. To ma sens i związek sam w sobie. Okej.
Tak.
Hurra.
No więc anyway, prastiejszy sputnik Adin wszedł na orbitę 295 sekund po wystrzeleniu. W 314 sekundzie oddzielił się od drugiego stopnia rakiety i zaczął nadawać.
Działa!
Działa!
Udało się!
Sputnik, tak jak już żeśmy sobie powiedzieli, był prościutki. Jedyna rzecz, którą robił, to było nadawanie.
Żadnego odbioru, żadnego sterowania, niczego.
Nic, nic. Miał tylko baterie i radio.
Mieszka sobie gdzieś w kosmosie.
Tak.
W kosmosie.
W kosmosie. To jest zupełnie bez żadnych wątpliwości kosmos. Mm-hmm. I nadaje. I nadaje ciągły sygnał, ale przerzuca się między dwoma częstotliwościami i dlatego piska.
Mamy gdzieś ten dźwięk?
Tak, mamy gdzieś ten dźwięk.
To ja go tutaj wmontuję.
I teraz tak. Wystrzelenie sputnika spowodowało tak zwaną sputnik panik.
Jak to?
Ponieważ Stany Zjednoczone, ponieważ USA number one, okazało się, że nie jest number one. Poczuli się zagrożeni, ponieważ po pierwsze ktoś umieszcza satelitę na orbicie i to nie są oni.
Skandal.
Skandal. A po drugie, jeżeli możesz coś wstawić na orbitę, to znaczy, że po trajektorii suborbitalnej, czyli po tej paraboli naszej, możesz posłać termojądrową głowicę na solidny dystans.
No i to już się robi serious shit.
Tak. I to jest jakby prawda, dlatego że jeśli jakby zapakować głowicę, to R7 mogła na 8000 kilometrów rzucić głowicę, która waży 3,5 tony i daje 1,5 megatony boom.
I Amerykanie nie wiedzą, że Rosjanie, że człowiek radziecki z ledwością dał radę tam upakować odrobinę sprzętu nadawczego i to tyle.
No nie wiedzą, no skąd mają to wiedzieć? Mm-hmm. Lata coś i piszczy, słychać to na całym świecie i piszczy. Nie wiadomo, jaki to ma udźwig, ale wiadomo, że jest to pojazd orbitalny. Rosjanie mają technologię i know-how, żeby umieścić coś na orbicie. Mm-hmm. Nie wiadomo, jak to jest duże.
A my jeszcze nie.
A my jeszcze nie, więc no.
Och, to myślę, że szpiedzy po obu stronach
tak.
Musieli dostać w szał.
Straszliwy ból dupy. Nie tylko szpiedzy, wszyscy dostali ból dupy.
Sputnik panik.
Sputnik panik. Amerykański program satelitarny istniał, jak najbardziej, i to w kilku flaworach od razu. Mhm. To znaczy własny flawor miała US Army, własny marynarka, własne siły powietrzne.
I pracowali równolegle?
Tak, nie rozmawiając ze sobą. Tak.
No, sprytnie bardzo.
Flawory wzięły się stąd, że wzięły się z rywalizacji między rodzajami wojsk. Mhm. Armia twierdziła, że ich programy rakietowe są valid i potrzebują pieniędzy, dlatego że rakiety to taka artyleria, tylko bardziej. Mhm. Lotnictwo twierdziło, że oni potrzebują pieniędzy na programy rakietowe, bo to bombowce, tylko bardziej. A marynarka mówiła, że to oni potrzebują, ponieważ potrzebują badać atmosferę do prognoz pogody.
Wszyscy mają rację.
Wszyscy mają rację.
I też są tak rozczłonkowani, tak jak mówiłeś wcześniej o instytutach.
Tak.
Dzieckich.
Tak, tak, tak. Najbardziej zaawansowany flawor programu satelitarnego należał do marynarki. Były to satelity Vanguard i oni planowali wystrzelenie we wrześniu 57 roku. Mm-hmm. I nie dość, że mieli obsuwę na grudzień, nie dość, że start był nieudany, wybuchła im rakieta, to jeszcze do tego satelita nie nadawał się do porządnego wykorzystania potem. I jednocześnie zaczął im nadawać z Ziemi, czego prasa im...
Nie wybaczy długo.
Nie wybaczyła nigdy. Mhm. Prasa ich absolutnie wyszydziła, nazywając tego ich satelitę kaputnik, flopnik
oczywiście
i stejputnik.
Stejputnik.
Nawiasem mówiąc, w Kerbalach część satelitarna nazywa się stejputnik. Totalnie możesz wystrzelić stejputnika.
No tak, no bo... Zaczął nadawać z Ziemi, czyli wiemy, gdzie to trzymają, wiemy, gdzie nad tym pracują. No nie za dobry pomysł to jest.
Nie, no w ogóle sama optyka tej sytuacji. Mieli wystrzelić w kosmos, a leży tu i jeszcze piszczy do tego. No, wszystko no, źle.
Wszystko źle.
Pierwszy amerykański satelita wystartował krótko później, znaczy inaczej, wystartować to tam wystartował. Znalazł się na orbicie krótko później, w lutym 58 roku. Był to program US Army. Był to satelita Explorer. Ważył wszystkiego 13 kilo.
Malutki.
Sputnik ważył 83.
No tak.
Ale satelita Explorer miał na pokładzie nie tylko nadajnik, ale miał też zupełnie prawdziwy sprzęt naukowy. Mhm. Niedużo, ale trochę miał i przywiózł odkrycia naukowe. To znaczy odkrył pasy Van Allena. Radiacyjne te takie wokół Ziemi, które powstrzymują... pole magnetyczne łapie cząstki z wiatru słonecznego i tam one się tam kręcą w tym polu i to są pasy radiacyjne Van Allena. Zresztą tego Vanguarda nieszczęsnego też w końcu wystrzelono jako drugiego amerykańskiego satelitę chwilę później, w marcu 1958 roku. I ten właśnie Vanguard, drugi amerykański satelita, nadal pozostaje na orbicie.
A Sputnik?
Sputnik spadł. Był na stosunkowo niskiej orbicie i najpierw skończyła mu się bateria i przestał nadawać, a potem spadł. Spalił się, zdaje się, w atmosferze. Mm-hmm. A Vanguard nadal lata i będzie latał przez najbliższe 240 lat.
Skąd wiadomo, że tak dokładnie?
Policzono parametry orbity.
A.
Ponieważ Vanguard miał orbitę o parametrach takich, że miał perygeum 650 km, a apogeum 3900. I to jest orbita, która jest daleko od Ziemi. Ale nadal dotyczy go atmosfera. Dlatego wiadomo, że za 240 lat mniej więcej jego orbita zdegraduje się na tyle, żeby spadł i się spalił. Albo rozbił.
Ile ten Vanguard waży?
1,5 kilo.
No to on się spali w atmosferze bez
śladu. Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. No ale nadal. W 650 kilometrów w najniższym miejscu orbity i jeszcze dotyczy go tarcie o atmosferę. Także no niestety, no trzeba takie rzeczy brać pod uwagę. Dlatego... jak masz coś, co chciałabyś utrzymać na orbicie długo, to albo wystrzeliwujesz to naprawdę, naprawdę wysoko, albo co jakiś czas potrzebujesz to boostować, żeby podnieść mu temu czemuś orbitę. I to się zresztą robi, jedno i drugie.
Jak mówisz lata 50., to jest coś, co ja sobie mogę w miarę wyobrazić, bo to wtedy mówisz, moja mama miała kilka lat albo coś takiego. I wiem ze zdjęć, jak wygląda architektura, jak wyglądał świat. Mhm. Związek Radziecki ma sukces. Mhm. Bo wywalił Sputnika do góry i Sputnik jest i wszyscy
wszyscy nie wiedzą, tak.
Tak jest. Amerykanie w końcu chwilę później wypuszczają te swoje...
Tak.
Kiedy wreszcie oni sobie zrobią normalną agencję kosmiczną w Ameryce?
Już teraz. Dlatego, że właśnie normalna agencja kosmiczna, która będzie to normalnie ogarniać...
A nie cztery miejsca z różnymi budżetami.
Tak. To jest właśnie dokładnie efekt Sputnik Panik.
Przydał się.
Tak.
A kiedy w Rosji? A
nigdy.
Kiedy w Rosji będzie normalny instytut kosmiczny?
Nigdy. Nigdy. To jest trochę, to jest mini spoiler, ale tego nie będzie nigdy. W Związku Radzieckim nie będzie nigdy.
Okej.
Okay. Federalne zarządzanie programami kosmicznymi to jest dopiero Rosja dziś współczesna. Agencja Roskosmos.
Dojedziemy do tego momentu.
Dojedziemy do tego momentu w końcu. Ale tak, z powodu Sputnik Panik Amerykanie zrobili kilka... ważnych rzeczy. Po pierwsze, to wszystko jest 58 rok nadal. Po pierwsze, powołali sobie do życia DARPA, agencję, która prowadzi zaawansowane projekty badawcze dla celów wojska, także kosmiczne.
Także internet.
Także internet, dużo, trochę później. Po drugie, rozpoczęli program, który wlewał miliardy dolarów w edukację publiczną.
Super.
Bardzo dobry strzał, tak. Mm-hmm. A po trzecie, powołali NASA. Cywilną agencję kosmiczną, która miała prowadzić niewojskowe badania nad kosmosem. I w skład NASA weszły elementy programów sił powietrznych, armii i marynarki, w tym właśnie Wernher von Braun chociażby. Niektóre cywilne instytucje, takie jak na przykład Jet Propulsion Laboratory i działająca od 1915 roku NACA, taka agencja federalna, która wprowadziła i wspierała badania lotnicze. I to oznaczało, że mają nagle cały cywilny program kosmiczny pod jednym dachem i w jednym domku zarządzany przez jednego kolesia z jednym budżetem, scentralizowany. I teraz tak, wojsko nadal prowadzi jakieś tam swoje badania, lotnictwo w szczególności prowadzi swoje badania, armia też trochę prowadzi swoje badania, ale rozumiesz, podzielili się kompetencjami. Lotnictwo kombinuje trochę nad pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu, a trochę nad bardzo zaawansowanymi samolotami, ale robią to z własnych pieniędzy. Armia prowadzi badania nad swoimi rakietami taktycznymi, ale też znowu z własnych pieniędzy, a jeśli chodzi o kosmonautykę, to jest kwestia NASA.
Astronautykę.
Tak, good catch. O astronautykę, tak jest. O cywilne loty w kosmos amerykańskie.
I w ogóle NASA jeszcze, wiem, że teraz, nie wiem jak kiedyś, ale prowadzi bardzo dużo takich projektów międzynarodowych. W sensie kanadyjscy astronauci są wystrzeliwani przez NASA. Wiem, że taka międzynarodowość między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi to nie jest jakaś wielka, ale...
Nie jest porażająca, tak.
Ale nadal. Nie zamykają się jakby na zewnętrzne.
Owszem. Radziecki program kosmiczny też miał taką międzynarodową współpracę. To się nazywał program Interkosmos. I latali w kosmos kosmonauci z krajów demokracji ludowej.
Aha.
W tym na przykład nasz pilot kosmonauta, generał Hermaszewski.
Mhm.
No ale nie uprzedzajmy wypadków, to są dużo późniejsze lata.
Dojedziemy tam. 58 rok. Z tego, co powiedziałeś do tej pory, Ameryka dzięki Sputnikowi ogarnęła się i zaczęła nad tym pracować sensownie.
Tak.
Ale to Związek Radziecki miał pierwszy sukces.
Tak.
Z tego, co pamiętam, ma jeszcze parę sukcesów takich tego rodzaju.
Tak, jak najbardziej.
Które będą za chwilę na przykład.
Następnym sukcesem Związku Radzieckiego jest zupełnie dosłownie następny satelita. Sputnik 2.
Nadal brak fantazji w nazewnictwie.
Proszę się przyzwyczaić, to już tak zostanie. I Sputnik 2 umieszcza, to jest pierwsze żywe stworzenie na orbicie, to jest Łajka.
I tego pieska poznamy w następnej audycji, ponieważ przeszliśmy przez 4 strony twoich notatek, a zażądałam dzisiejszego nagrania, jak miałeś tych stron już 13.
Tak.
No to chwilę polatamy.
Tak, chwilę polatamy. Planuję zakończyć rozmowę o radzieckim programie kosmicznym.
Kiedy się skończy Związek Radziecki?
Nawet troszkę później. Okay. To znaczy chciałbym zakończyć rozmowę, jakby to dobrze powiedzieć, na ostatnim wytworze radzieckiego programu kosmicznego, który został wyniesiony w kosmos już po rozpadzie Związku Radzieckiego, to znaczy w lipcu 2000 roku.
Okej. Okay. Ty lubię, jak mnie zabierasz w kosmos. Nawet jeżeli to jest radziecki. Koniec części pierwszej. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.